Jest wiele powodów, dla których ktoś mi pomagał pomoc. Są różne sytuacje, które sprawiają, że może brakować nam już sił, kiedy wołamy do Boga, kiedy prosimy o ratunek, kiedy coś nam grozi, kiedy jesteśmy chorzy, to widzimy wtedy, że Bóg jest tym, który może przyjść z pomocą. Ale co jeżeli jesteś w miejscu, w którym to Bóg jawi się, wydaje się, masz wrażenie, że to On jest tym, przed kim potrzebujesz ratunku. Kiedy to Bóg jest tym, kogo się obawiasz. Nie wiem, jak wiele z osób tutaj utożsamia się z tym pytaniem, z taką sytuacją. Jeżeli doświadczyłeś nowego narodzenia, to tak, doświadczyłeś, przeżyłeś coś, co Biblia nazywa bojaźnią Bożą. Ale nie mówię tylko o takiej bojaźni. Mówię także o czymś, co Bóg, czym Bóg może ciebie doświadczać wtedy, kiedy już jesteś Jego dzieckiem. I tak było w życiu Dawida. Tak było w życiu Dawida, który opisał te doświadczenia w Psalmie 6. Więc otwórzmy proszę Psalm 6. Przyjrzymy się kolejnej jego modlitwie z Księgi Psalmów. Przewodnikowi chóru, z grą na strunach na oktawę, psalm Dawidowy. Panie, nie karć mnie w swoim gniewie i w zapalczywości swojej nie karź mnie. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby. Uzdrów mnie, Panie, bo stworzyły się kości moje i dusza moja bardzo się zatworzyła. A Ty, Panie, jak długo? Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją, bo po śmierci nie pamięta się o Tobie. A w krainie umarłych któż Ciebie wysławiać będzie? Zmęczyłem się wzdychaniem moim, każdej nocy zdaszam posłanie moje, łzami oblewam łoże moje. Zemroczyło się z gryzotą oko moje, postarzało się z powodu wszystkich moich wrogów. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynią nieprawość, gdyż Pan usłyszał głos płaczu mojego. Wysłuchał Pan błaganie moje, przyjął Pan modlitwę moją. Bardzo się zawstydzą i zatworzą wszyscy wrogowie moi, zawrócą i zawstydzą się w tej chwili. I to jest psalm, który był zaliczany do jednego z 7 tak zwanych psalmów pokutnych, mimo tego, że nie mówi konkretnie wprost o żadnym grzechu. Nie widzimy też prośby o przebaczenie, więc jest to taka bardziej lamentacja, żal z powodu kary, którą Bóg zsyła za jakiś grzech. I tutaj psalmista opisuje swoje cierpienie, że jest słaby, że jest zatworzony, że jest zmęczony, jest zapłakany. I właśnie wtedy w takiej sytuacji on prosi Boga o ratunek. I nie wiemy dokładnie, jakie są okoliczności powstania tego psalmu, natomiast wydaje się, że jest on trochę w innym kontekście pisany niż wcześniejsze psalmy, bo w kilku wcześniejszych psalmach Dawid pisał o tym, że spokojnie kładzie się spać, że potrafi zasnąć mimo tego, że jest zagrożenie. A tutaj widzimy, że zamiast położenia się spać jest płacz. On płacze w nocy. I różnica wynika z tego, że teraz cierpienie pochodziło od Boga. To już nie była sytuacja, gdzie Dawid miał swoich przeciwników, ale miał pewność, że Bóg jest po jego stronie. On tutaj wie, że to Bóg doświadcza go cierpieniem. I to cierpienie z powodu jego grzechu. W kilku sytuacjach wiemy o tym, wiemy o grzechach Dawida, po których Bóg doświadczył jakimś cierpieniem. Natomiast ten psalm nie mówi nam, o której sytuacji jest mowa, więc można to traktować go bardziej uniwersalnie. Jako taką uniwersalną modlitwę, prośbę o Boży ratunek w takim głębokim, osobistym bólu, nawet jeżeli cierpienie pochodzi, jest wynikiem naszego grzechu. I psalm kończy się nagłą zmianą od wersetu 9, gdzie pojawia się taka pewność tego, że Bóg odpowiada, że Bóg wysłuchał błagania. To jest też częsty element psalmów, gdzie psalmista wyraża swój żal, jakiś smutek, ale na końcu wraca do nadziei, która jest tylko w Bogu. Więc to jest psalm pociechy, mimo tego początkowego zagrożenia nawet ze strony Boga, pociechy dla tych, którzy są zmęczeni tym, że już nie mogą wytrzymać, już wzdychają, płaczą, ich łoże jest zapłakane, którzy nie widzą końca swojego cierpienia. To jest taki psalm, który podnosi tych, którzy są w takim miejscu. A zaczyna się od instrukcji dla przewodnika chóru. To też jest takim elementem, który nam pokazuje, że to jest psalm, który mimo, że mówi o osobistych zmaganiach Dawida, to jest psalm, który podnosi cały Boży lud. To nie jest tylko dla jednej osoby, która z tym się zmaga, to jest dla wszystkich, którzy są dziećmi Bożymi. Jest tak dlatego, że on mówi o uniwersalnym doświadczeniu, o tym, co może spotkać każdego z nas, każdego chrześcijanina, chociaż jednocześnie chyba rzadko myślimy w takich kategoriach. Bo psalm 6 mówi o czymś, co Biblia nazywa dyscypliną. o tym, że Bóg wychowuje swoje dzieci również przez to, że doświadcza ich jakimś cierpieniem. To jest tego, czego tutaj Dawid zaczyna ten psalm, mówiąc o tym, że on wie, skąd pochodzi cierpienie. On tutaj nie obwinia jakichś ziemskich wrogów, żadnych wrogich sił, nie skarży się na jakichś ludzi, nie skarży się na szatana. On wie, że to, czego doświadcza, pochodzi od Boga. Co nie znaczy, że Bóg jest winny. Cierpienie Dawida wynikało z jego grzechu i to widzimy tutaj w tej prośbie Dawida z drugiego wersetu, żeby nie karał go w swoim gniewie, więc on rozumie, dlaczego to doświadczenie go spotyka, że to jest spowodowane jego grzechem. I Dawid nie tyle się sprzeciwia dyscyplinie, dyscyplina to jest coś, co Biblia przedstawia jako coś pozytywnego, jako wyraz Bożej miłości. Zobaczmy chociażby Księgę Przypowieści, 3 rozdział, 11 i 12 werset. Przypowieści 3, 11, 12. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga jak ojciec swojego ukochanego syna. To wyraz miłości. Jeżeli znamy trochę Biblię, to wiemy, że to nie jest tylko nauczanie Starego Testamentu. Bóg zawsze postępuje w ten sposób ze swoim ludem. Czyli poucza nas nie tylko przez to, że mówi, co jest dobre i co jest złe. Nie tylko przez to, że wzywa do posłuszeństwa w tym, co jest dobre. On uczy nas także przez doświadczenie przykrości jako konsekwencji nieposłuszeństwa. I często jest tak, że instrukcje już nawet poza Biblią, one zawierają jakieś ostrzeżenia. Że jeżeli nie będziemy się stosować do instrukcji, no to będą jakieś konsekwencje. Na tym również polega proces wychowania. Nie tylko na tym, żeby usłyszeć, że nieposłuszeństwo jest czymś złym, ale żeby doświadczyć czegoś, co nauczy nas, że to faktycznie nie jest dla nas dobre. I nawet dookoła nas jest wiele takich ostrzeżeń. Na przykład na produktach, które mogą zaszkodzić. Na przykład te straszne obrazki na paczkach papierosów. Jeżeli ktoś palił, to wie, o czym mówię. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze są te obrazki, ale kiedyś były. I oczywiście mogą one nie powstrzymać tych, którzy już palą, których to już nie rusza, ale mogą powstrzymać tych, którzy no jednak z tego powodu może nie zaczną palić papierosów. Ostrzeżenia są też w miejscach, które wiążą się z niebezpieczeństwem. Jeżeli wejdziesz na plac budowy bez kasku, no to licz się z tym, że może coś ci strzelić do głowy i nie będzie to dobry pomysł, ale może cegłówka, która ciebie skrzywdzi. I podobnie, jeżeli ktoś lekceważy Boże przekazania. Jeżeli łamiemy Boże przekazania, też może to się wiązać z krzywdą dla nas samych, ze szkodą dla nas samych. I Dawid dobrze to wiedział. Dawid, kiedy zgrzeszył z Batrzebą, to kiedy Bóg odpuścił mu jego grzech, to nie był koniec tej sytuacji. To nie było coś, na czym sprawa się zakończyła. Wiemy o tym, że Bóg posłał swojego proroka do Dawida, proroka Natana, w 2 księdze Samuela, rozdział 12. I to był moment, w którym Dawid przyznaje swój grzech, ale mimo tego, że Bóg mu odpuszcza ten grzech, to jednak ponosi konsekwencje. W 2 Samuela 12:11 Bóg mówi Dawidowi: oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. To, że jego domu miał nie opuścić miecz, relacje w jego rodzinie miały być konfliktowe, miały być napięte, agresywne. Dziecko, które poczęło się z tego związku cudzołożnego, miało umrzeć. Więc Dawid zrozumiał to, że nawet odpuszczony grzech może prowadzić do przykrych konsekwencji. I znowu nie wiemy, jak z krzywdą grzechem Dawida związany jest ten psalm, ale niezależnie od tego Dawid ma świadomość, że on zasługuje na karę. Czyli nie prosi o to, żeby tego w ogóle nie było. Bardziej jest to prośba o to, żeby Bóg nie karał go w swoim gniewie, żeby ukarał go w miłosierny sposób. I podobną prośbę widzimy w Księdze Jeremiasza, w 10 rozdziale, 24 wesecie. Tam już wyraźnie widać, że chodzi o prośbę, która nie dotyczy tego, żeby w ogóle uniknąć kary. Jeremiasza 10, 24. Karć mnie, Panie, ale według słusznej miary. Nie w swym gniewie, żebyś mnie nie zniszczył. Czyli w przypadku Jeremiasza to nie była, tego co on opisuje, to nie była prośba o to, żeby uniknąć kary, to raczej była prośba o to, żeby Bóg nie karał jako sędzia. Żeby nie karał dla zniszczenia, ale ukarał dla poprawy. Żeby nie wykonał wyroku, ale smagał, wychowywał w taki sposób, że w jakiś sposób ojcowski sposób karci swojego syna. I w prośbie Dawida widzimy to w wersecie trzecim, tam gdzie Dawid prosi o złagodzenie tej Bożej dyscypliny miłosierdziem. To jest też miejsce, gdzie zaczyna się opis cierpienia Dawida i jednocześnie to jest jego uzasadnienie dla tego, dlaczego on prosi o pomoc. On woła: zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby. Inaczej mówiąc, zobacz, Panie, jak jestem bezradny, jestem słaby, potrzebuję Twojej pomocy. Nawet w nas ludziach wzbudza się litość, kiedy widzimy kogoś słabego, kto pokornie przyznaje: jestem słaby, potrzebuję pomocy. Może niekoniecznie wobec osoby, która jest pyszna i uważa, że da sobie radę, ale wobec osoby, która jest słaba i to przyznaje, to nawet w nas ludziach wzbudza się litość. A Bóg jest o wiele bardziej miłosierny. I Dawid prosi właśnie Boga, o którym wie, że jest miłosierny. Dlatego mówi: jestem słaby, Boże, pomóż mi. I czytamy, na czym polega ta słabość. Jego kości i dusza były stworzone. To słowo kości może po prostu mówić o tym, że było to doświadczenie głębokiego bólu. Tak jak w języku polskim mówimy, że coś jest tak głębokie, że przenika aż do szpiku kości. Czyli to było takie dogłębne uczucie rozpaczy, że wypełniało nawet jego kości, całe jego ciało, do głębi. Ale również może chodzić o poczucie, odczucie fizycznego bólu, o jakąś chorobę. Czytamy, że Dawid prosił o uleczenie. To może sugerować, że była jakaś choroba. I to by też nie było coś wyjątkowego, bo podobny wpływ grzechu na siły fizyczne widzimy w psalmie 38, też w psalmie Dawidowym. I też w psalmie, którym Dawid zaczyna dokładnie od takiego samego zawołania. Też zaczyna od prośby, żeby Bóg nie karał go w gniewie i zapalczywości. To jest ten sam motyw. I potem w psalmie 38 jest taki długi opis tego, co działo się z ciałem psalmisty. Pisał między innymi, że nie ma na jego ciele miejsca, które nie byłoby uszkodzone przez Boży gniew. Że nie ma nic zdrowego w kościach z powodu jego grzechu. Że jego rany cuchną i ropieją. Że jest zgięty, jest pochylony, że ogień pali jego lędźwie, że jest osłabiony, że zanika światło jego oczu. Nawet jeżeli to jest jakiś poetycki opis, bo bardzo możliwe, że tak jest, to ciężko powiedzieć, że Dawid był wtedy zdrowy, że był okazem zdrowia. Coś jednak w jego ciele nie funkcjonowało. I oczywiście to nie jest taka prosta reguła na zasadzie: jesteś chory, to znaczy, że zgrzeszyłeś. To byłoby nadużycie. Byłoby nadużyciem mówić chorej osobie, że najwyraźniej zgrzeszyłaś, skoro jesteś chory, jesteś chora. Pamiętamy przyjaciół Hioba, którzy tak właśnie próbowali wyjaśnić, skąd wzięły się jego doświadczenia. Ale także nie można iść w drugą stronę i powiedzieć, że nie może być żadnego związku między chorobą a grzechem. Bo przyjaciele chyba skądś takie przekonanie wzięli. To nie było coś, co sami wymyślili, to było coś, co brało się z pewnej mądrości. Natomiast nie można tak od razu komuś powiedzieć, że skoro jesteś chory, to znaczy, że zgrzeszyłeś. Natomiast taki związek widzimy nawet w Nowym Testamencie, w liście Jakuba. W rozdziale 5 jest wezwanie dla osób, które zmagają się właśnie z chorobą i chorzy mają wtedy przyłować starszych zboru, żeby się nad nimi modlili i Bóg może wtedy ich uzdrowić. Natomiast Jakub łączy to jeszcze z wyznawaniem grzechów. Pisze, żeby wyznawać grzechy i wzajemnie się modlić. I to ma służyć i uzdrowieniu, i odpuszczeniu grzechów. Więc może istnieć taki związek między chorobą a grzechem. I może być on dwojakiego rodzaju. To znaczy, że tak jak tutaj Dawid ma wrażenie, że Bóg karze go w swoim gniewie, to może być tak, że albo chorował i ta choroba była wyrazem Bożej kary, Bożego gniewu, albo miał świadomość tego, że Bóg się gniewa, że ciąży na nim wina i jest tak przetłoczony tą winą, że to odbijało się na jego zdrowiu. Więc albo choroba jako wyraz Bożej kary, albo choroba jako coś, co jest efektem tego, że człowiek odczuwa to Boże niezadowolenie. To, że jest nad nim wina. Spójrzmy dalej. Na 4 werset, gdzie czytamy, że jego dusza była zatrwożona. Dusza jako po prostu ludzkie życie. Czyli był to taki głęboki ból, bolesne doświadczenie, że Dawid bał się o swoje życie. I to, że się bał, wynikało też z tego, że nie wiedział, jak długo to jeszcze potrwa. Kiedy to się skończy? Widzimy to pytanie, jak długo? To częste pytanie w Biblii, częste pytanie, myślę, że tak, że w naszym życiu, jak długo jeszcze mam doświadczać tego cierpienia? Jak długo jeszcze mam znosić przykrości od tamtej czy innej osoby? Jak długo mam dźwigać chorobę, jakieś gnębienie, jakąś niesprawiedliwość? I to wcale nie muszą być rzeczy, które zawsze wynikają z naszej winy. Nasze doświadczenia mogą wyglądać tak, jakby to była Boża kara. Takie było doświadczenie Hioba. On wiedział, że Bóg jest tym, kto stoi za tym doświadczeniem, ale my wiemy, że to nie była Boża kara. To nie było dlatego, że on zgrzeszył. I niektórzy sugerują podobnie, jeżeli chodzi o ten psalm. Mówiąc, że może właśnie Dawid odczuwał to, jaką Bożą karę, jako jego gniew. I że niekoniecznie to tak było, że rzeczywiście Bóg się gniewał, ale to była jego perspektywa, że tak to odbierał. W każdym razie możemy ten psalm odnosić do każdego cierpienia. Nieważne, czy jest wynikiem, czy nie jest wynikiem naszego grzechu, bo w obu przypadkach Bóg ma kontrolę nad tym, czego doświadczamy. I On jest tym, który może to zmienić. Dlatego Dawid prosi i może o to prosić, żeby Bóg się zmiłował, żeby go uzdrowił. I pyta Boga, jak długo. To też jest coś, co może wzmacniać trudność tych doświadczeń. To, że nie wiemy, jak długo mamy się z nimi mierzyć. Może być ciut łatwiej, gdybyśmy wiedzieli, jak długo jeszcze mamy się z tym mierzyć. No chyba, że okazałoby się, że będzie to dłużej, niż nam się wydaje. Że zakładamy sobie, że to odejdzie po roku, a okazuje się, że to będzie trwało przez całe nasze życie. To byłoby może jeszcze trudniejsze. W każdym razie początek tego psalmu pokazuje nam prośbę o pomoc, która opiera się na Bożym miłosierdziu. Pokazuje, że można wołać do Boga dlatego, że jesteśmy słabi, bo wyznajemy naszą niemoc Bogu, który jest wszechmocny i jest miłosierny i może uczynić dla nas ratunek. Idąc dalej w 5 wersecie widzimy kolejną prośbę. Czytamy: odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. To jest taka jedna prośba o ratunek na trzy różne sposoby. W trzech czasownikach Dawid mówi właśnie o tym, żeby Bóg pomógł w tej sytuacji. Zaczyna od tego, że odwróć się, Boże. Tak jakby Dawid uważał, że Bóg się odsunął. Jakby był zwrócony w drugą stronę. Często widzimy takie opisy w kontekście właśnie Bożego gniewu. Na przykład Druga Królewska 23-26 to jest sytuacja, w której król Jozjasz zaczynał swoje reformy, moralne reformy w tym narodzie. I czytamy wtedy, że Pan jednak nie odwrócił się od zapalczywości swojego wielkiego gniewu. Więc Dawid tutaj chce, żeby Bóg odwrócił od niego swój gniew. To tak jak nawet widzimy w kapłańskim błogosławieństwie, żeby Bóg zwrócił swoje oblicze ku nam. Żeby był pozytywnie nastawiony do nas. Żeby zmienił swoje oblicze z gniewnego na łaskawe. No i żeby zbawił nas przez swoją łaskę. Czyli Dawid nie opiera się tutaj na swojej sprawiedliwości, ani swojej niewinności. Opiera się na Bożym miłosierdziu. To jest jedyna nadzieja. Jeżeli Bóg go uratuje, to będzie też to ilustracją Bożej łaski. Bo to pokaże, że Bóg jest miłosierny, jest łaskawy wobec osoby, która była winna. I spójrzmy dalej, na czym teraz opiera się prośba o ratunek. Tak jak wcześniej wołał o ratunek, bo był słaby, bo polegał na Bożym miłosierdziu. Teraz widzimy drugi powód, drugie uzasadnienie tej prośby w wersecie 6. Bo po śmierci nie pamięta się o Tobie, a w krainie umarłych któż Ciebie wysławiać będzie? Taki się trafił werset na Dzień Zmarłych. Więc zobaczmy, o co chodzi z tymi zmarłymi. Bo te słowa mogą się wydawać tak, jakby Dawid nie był do końca przekonany, czy faktycznie będzie jakieś życie po śmierci. Skoro po śmierci nie ma, czy nie pamięta się o Bogu, skoro w krainie umarłych nie będzie się go wysławiać. Natomiast łatwo jest pokazać, że Dawid nie ma tego na myśli. To nie chodzi o to, że Dawid nie wierzy w zmartwychwstanie. To Dawid jest autorem Psalmu 16. Psalmu, który Nowy Testament używa, żeby udowodnić, że już Stary Testament mówił o zmartwychwstaniu. Nie tylko ogólnie, ale nawet konkretnie o zmartwychwstaniu Jezusa. Więc w tym miejscu, w psalmie 6, Dawid mówi tylko, że śmierć uniemożliwia publiczne chwalenie Boga. Zaraz pokażę, dlaczego tak uważam. Bo pamiętanie, o którym tutaj on pisze, to nie jest tylko wspomnienie czegoś w umyśle, to jest wspominanie czegoś po to, żeby za to dziękować, żeby wywyższać Boga za to, co przypominamy sobie właśnie z tego, co On czyni w naszym życiu. Więc śmierć jest tym momentem, który ucisza tego rodzaju uwielbienie. I możemy zobaczyć to na przykładzie króla Hiskiasza. Tam też widzimy, że chodzi o publiczne uwielbienie Boga. I to jest coś, co widzimy w księdze Izajasza, 38 rozdział. I widzimy tam Hiskiasza, króla Hiskiasza, który był w bardzo podobnej sytuacji co Dawid. Bóg doświadczył go ciężką chorobą i Hiskiasz też wołał wtedy do Boga. I Bóg wysłucha jego modlitwy i widzimy psalm Hiskiasza w 38 rozdziale księgi Izajasza. Czyli też jest psalm po tych doświadczeniach, które go spotkały. I od 18 wysetu Hiskiasz mówi podobnie o krainie umarłych. Mówi, że tam nie wysławia się Boga, że nie chwali Boga śmierć. Zobaczmy 19 i 20 werset tego fragmentu. Żywy, tylko żywy wysławia Ciebie. Jak ja dzisiaj, ojciec z dzieciom ogłasza Twoją wierność. O Panie, wybaw nas, a będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia. I tutaj widać, że właśnie chodzi o to, że na ziemi wysławia się Boga w taki sposób, że nie w krainie umarłych w taki sposób publiczny, jak w świątyni robili to Izraelici. Czyli chodzi o możliwość ogłaszania wierności Bożej innym ludziom, o takie wspólne uwielbienie Boga w świątyni. To było właśnie bardzo mocno w kontekście Izraelitów. Natomiast ktoś może powiedzieć, i słusznie, że przecież po śmierci będziemy chwalić Boga. Zgadza się. Ale trzeba pamiętać, że wtedy w Starym Testamencie dusze trafiały do krainy umarłych. Nawet dusze tych, którzy byli pobożni, sprawiedliwi, usprawiedliwieni z wiary. Dopiero potem, jak Jezus wstąpił do nieba, dusze zmarłych trafiają, sprawiedliwych zmarłych trafiają również do nieba. I nie będę teraz rozwijał, na tym polega różnica między tymi miejscami, ale kraina umarłych nie była takim miejscem, jakim obecnie jest niebo. Nie była jak niebo, które jest właśnie miejscem wychwalania Boga. Jak widzimy w objawieniu Jana, te wielkie tłumy przed stronem Bożym, które wychwalają Boga. Więc to jest też ten kontrast między tym, co było wtedy, a tym, co jest teraz. I ta prośba Dawida i to uzasadnienie powinno być też naszą motywacją, kiedy prosimy go o ratunek. Gdzie na przykład prosimy o uzdrowienie, po to, żeby można było go wywyższać. Nie tylko, żebyśmy byli zdrowi, ale także po to, żebyśmy mogli go wywyższać w swoim zdrowiu. Albo kiedy prosimy o to, żeby nas przy sobie zachował. Także po to, żebyśmy mogli go uwielbiać, kiedy będziemy przy nim. I na ziemi, i w niebie, i na nowej ziemi, i w nowym niebie. I dalej widzimy opis zmęczenia psalmisty w 7 i 8 wersecie. On pisze, zmęczyłem się wzdychaniem moim. Każdej nocy zraszam posłanie moje. Łzami oblewam morze moje. Zemroczyło się z gryzotą oko moje. Postarzało się z powodu wszystkich wrogów moich. Taki mocny obraz całkowitego przygnębienia Dawida. Jest totalnie zmęczony. Jest w takim stanie, że nawet ciężko jest mu wzdychać. A jest zmęczony, bo zamiast spać wylewa morze łez. Jego łóżko jest wręcz mokre od łez. A jeszcze dwa psalmy temu, w 3 i 4 psalmie Dawid pisał, że spokojnie kładzie się i zasypia. Więc jak to jest z jego zaufaniem do Boga? Różnica między tamtymi sytuacjami, a tą sytuacją jest w tym, kto był powodem cierpienia Dawida. W tych poprzednich psalmach Dawid był, czy pisał o zagrożeniu ze strony swoich przeciwników, ze strony swojego syna Absaloma, ze strony ludzi, którzy też się zbuntowali przeciwko niemu w Izraelu, ale wiedział wtedy, że ma oparcie w swoim Bogu. W tym psalmie Dawid doświadczał cierpienia z ręki Boga i obawiał się tym bardziej, że to jest doświadczenie cierpienia z Bożego gniewu. I też czytamy o przeciwnikach. Dawid pisze o nich tutaj w wersecie 8, ale w poprzednich psalmach widzieliśmy mocne przekonanie o tym, że Bóg jest przychylny. Tutaj widzimy, że jednak Bóg był zwrócony do niego przeciwko niemu, a przynajmniej tak to Dawid odbierał że Bóg jest od niego odwrócony. A skoro tak, to nie miał tego, co miał wcześniej, czyli tej pewności tego, że Bóg daje mu spokojny sen, że on jest tym, kto go chroni. Tutaj wydawało mu się, że jest sam, a nawet, że Bóg jest przeciwko niemu. No i w takiej sytuacji nie ma się co dziwić, że brakuje sił. Bo nie tylko myślał o zagrożeniu ze strony wrogów, ale również nie widział ratunku u Boga. Więc ani w sobie, ani w Bogu nie widział ratunku. I był przegnębiony, brakowało mu sił, bo wiedział, że nie dał rady się sam sprzeciwić. Nie ma kogoś, kto wstawi się za nim. Czytamy nawet, że się starzał z tego powodu. Był taki stres, takie uczucie, że sprawiało, że jego oko się postarzało. Jakieś zmarszczki się pojawiały, czy jakieś kurzełapki pod okiem. Jeżeli my nie będziemy widzieć ratunku u Boga, to podobnie możemy być przegnębieni i zrozpaczeni. I zauważmy, na czym się nie skupiał Dawid w tej rozpaczy. On nie skupiał się na tym, co posiada, albo czego mu brakuje, tak po ludzku, po ziemsku, materialnie. Ten psalm pokazuje, co powinno prowadzić człowieka do prawdziwej takiej wielkiej rozpaczy. Co może prowadzić do takiej rozpaczy. Skoro największym szczęściem, prawdziwym szczęściem jest być blisko Boga, to największą tragedią jest coś przeciwnego. Jest bycie daleko od Boga. Jest to, że nie ufamy, nie mamy pokoju, nie widzimy tego, że Bóg jest po naszej stronie. To jest największą tragedią. Bo nie ma innego źródła, gdzie możemy otrzymać pokój. Nawet jeżeli źródłem niepokoju jest to, że my zgrzeszyliśmy. Nawet jeżeli źródłem niepokoju jest to, że boimy się, że Bóg nas dyscyplinuje, że Bóg nas chce ukarać. I nagle w tym stanie, w tej bezradności Dawid pojawia się w nim śmiałość. Widzimy to od 9 do 11 wersetu. Od 9 do 11 wersetu. Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, gdyż Pan usłyszał głos płaczu mojego. Wysłuchał Pan błaganie moje. Przyjął Pan modlitwę moją. Bardzo się zawstydzą i zatworzą wszyscy wrogowie moi, zawrócą i zawstydzą się w tej chwili. Jest taka nagła, nieoczekiwana zmiana. Jeszcze chwilę temu pisał, że jest zmęczony i zapłakany, jego oczy starzały się z powodu wrogów, a teraz pisze z odwagą, żeby odeszli od niego wszyscy, którzy czynią nieprawość. Odgraża im się, że to oni będą zawstydzani, że teraz to oni będą tymi, którzy się zatworzą. Tak jak wcześniej jego kości były zatworzone, jego dusza była zatworzona, tak teraz to jest coś, co ma spotkać jego wrogów. Nawet o wiele bardziej, bo on pisze, podkreśla to słowem, bardzo się zawstydzą. Bardzo się zatworzą. I co sprawiło, że to się zmieniło? Co sprawiło zmianę nastawienia Dawida? Czytamy, że Bóg wysłuchał jego błagania. Że przyjął jego modlitwę. I niektórzy bliżej sugerują, że może Dawid dopisał te słowa po tym, jak Bóg już zainterweniował. I te sugestie biorą się właśnie z tego, że widzimy mocny kontrast z tym, co było wcześniej. Ale Dawid nie pisze jeszcze tutaj o tym, że Bóg coś zrobił z tymi przeciwnikami. Tutaj zmiana wynika po prostu z tego, że Dawid zobaczył, że Bóg go wysłuchał. Że wiedział, że Bóg przyjmuje jego modlitwę. To też jest częsty element w psalmach, w których widzimy psalmistów, którzy wylewają swoje żale, swój smutek. To często kończą się właśnie uwielbieniem Boga. Ale nie dlatego, że zmieniło się coś w ich życiu, jakieś okoliczności, ale dlatego, że Bóg zmienił ich perspektywę na sytuację. Że Bóg przypomniał im o tym, kim jest. Przypomniał im obietnice, które złożył. Na przykład to, że Pan jest bliski tym, których serce jest złamane. To są zresztą słowa Dawida z innego psalmu 34. W psalmie, w którym Dawid też doświadczał przeciwników, w tym sensie, że uciekał przed Saulem, był ubłąkany, czy udawał ubłąkanego przed filistyńskim królem. Czyli to był jeszcze czas, kiedy sam Dawid nie był królem na początku gdzieś jego historii. I w psalmie 34, w zasadzie 5, Dawid tak napisał. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Więc był już w takich sytuacjach wcześniej i Bóg wcześniej mu odpowiedział. I zobaczmy 7 werset. Ten biedak woła, a Pan go wysłuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Czyli Pan udziela pomocy niezależnie od tego, czy jesteśmy słabi, czy mocni, czy biedni, czy bogaci, ale ważne jest właściwe nastawienie serca w modlitwie. I takie nastawienie widzimy w wersecie 19. Że bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. I czasem, żeby doświadczyć złamania serca, potrzebujemy właśnie Bożej dyscypliny. Czasem bez tego człowiek nie zobaczy okropności swojego grzechu i nie będzie go żałować. Ale Pan jest bliski tym, których serca są złamane, którzy rozumieją, że oni potrzebują, że my potrzebujemy oczyszczenia. Myślę, że to jest ta perspektywa, która mogła pomóc zrozumieć Dawidowi, że Pan go wysłuchał. Natomiast pociechą dla nas nie jest tylko przykład Dawida. Nie jest tylko to, że Bóg go wysłucha, więc nas też może wysłuchać, bo ostatecznie pociechę daje zwycięstwo osiągnięte przez Jezusa. Pamiętajmy, że musimy szukać w psalmach tego, jak one wskazują na Chrystusa. I w tym psalmie widzimy cienie tego, co wydarzyło się w życiu i służbie i śmierci Jezusa. Bo wiemy o tym, że Jezus też utożsamiał się z taką udręką duszy w swoim cierpieniu. Opisuje to Ewangelia Jana, 12 rozdział, 27 werset. W słowach Jezusa, który powiedział, że teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Jezus mówi to krótko po tym, jak wjechał do Jerozolimy w triumfalny sposób, kiedy ludzie go witali radosnym mi okrzykami, ale czytamy o trwodze i przygnębieniu. Czytamy o tym, bo wiedział, że za kilka dni doświadczy tego, co było powodem jego trwogi. I kiedy szedł do ogrodu Getsemane na modlitwę, to też czytamy słowa Jezusa, który mówił uczniom, że smętna jest dusza moja aż do śmierci. I była smętna, bo Jezus naprawdę musiał zmierzyć się z Bożym gniewem. Prosił o to, żeby Bóg oddalił od niego ten kielich, ale nie było innego sposobu, żeby ocalić grzeszników. Czyli Jezus doświadczył tego, przed czym Dawid modlił się, żeby jego nie spotkało. Dawid modlił się, nie karć mnie w swoim gniewie i zapalczywości. I to było to, co spotkało Jezusa. I Bóg dlatego mógł powstrzymać przed Dawidem swój gniew, że nie powstrzymał go przed Jezusem. I dlatego może powstrzymać go przed nami, bo nie powstrzymał go przed swoim synem. Może powstrzymać go przed nami, którzy wierzymy, którzy ufamy, że on wziął na siebie ciężar naszych win, że nie musimy już drżeć przed karą. I możemy wciąż doświadczać konsekwencji naszych grzechów. Bóg może dyscyplinować po to, żeby nas wychowywać, ale nie spotka nas kara w jego gniewie zapalczywości. Jeżeli przeszliśmy drogę, którą przeszedł też Dawid, jeżeli doświadczyliśmy takiego smutku z powodu naszego grzechu, jeżeli zrozumieliśmy to, że my zasługiwaliśmy na potępienie, ale przyszliśmy do niego z takim skruszonym sercem i z tą ufnością, że Pan jest bliski tym, których serce jest złamane, a jest bliski i widzimy to w tym, że sam Jezus Chrystus wziął na siebie ciężar naszych win. Widzimy też, że w życiu Jezusa nie był obcy płacz. Nie był mu obcy płacz. Hebrajczyków 5:7. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i łzami modlitwy i błaganie do tego, który mógł go wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Czyli modlił się w łzach o to, żeby Bóg wybawił go od śmierci. I tutaj nie chodzi o ratunek od ukrzyżowania. To nie jest ta modlitwa z Getsemane. To jest modlitwa o wzbudzenie zmartwych po śmierci. Bo czytamy, że był wysłuchany dla swojej bogobojności. I dwa wersety dalej w Hebrajczyków czytamy, że stał się dla wszystkich sprawcą zbawienia wiecznego. Czyli dzięki temu odmienił to, o czym pisał werset 6 psalmu 6. On sprawił, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, że będziemy uwielbiać Boga także po naszej śmierci. Że będziemy robić to z wszystkimi świętymi, którzy już dokończyli swojego biegu na ziemi. Ale w psalmie 6 jest jeszcze jeden cień tego, co działo się i będzie działo się jeszcze z udziałem Jezusa. To są słowa z wersetu 9. Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość. Pamiętacie, kiedy i komu Jezus powie te słowa? Łukasz w swojej Ewangelii pisze, że powie je tym, którzy będą poza Królestwem Bożym, którzy będą pukać do Jego bram i będą mówić, jadaliśmy i piliśmy z Tobą, nauczałeś na naszych ulicach. Mateusz opisuje w swojej Ewangelii, że powie je tym, którzy będą mówić Jezusowi, czy nie produkowaliśmy w Twoim imieniu, czy nie wędzaliśmy demonów w Twoim imieniu, czy nie czyniliśmy cudów w Twoim imieniu. Więc możesz chodzić do kościoła. Możesz słuchać nauczania Bożego Słowa. Możesz nawet się z Nim zgadzać. Możesz robić wielkie rzeczy rzekomo w imieniu Jezusa, ale jeżeli nie doświadczysz przemiany swojego życia, jeżeli nie doświadczasz w swoim życiu upodobnienia do Chrystusa, to Jezus odpowie słowami z tego psalmu. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Czyli odrzuci wszystkich wrogów swojego królestwa. To oni się zawstydzą bardzo i będą bardzo zatworzeni. Ale ten sam Jezus przyjmie i przyjdzie z pomocą swoim uczniom, którzy cierpią i w smutku, i w rozpaczy. I ten psalm jest lekcją i uczy nas tego, jak wołać w takich sytuacjach, w takim stanie. Kiedy brakuje nam duchowych sił, kiedy nasza dusza jest udręczona, kiedy czujemy to całym sobą, szczególnie kiedy zmagamy się z winą, kiedy obawiamy się Bożej kary, albo kiedy już ponosimy konsekwencje naszych grzechów i wydaje nam się, że Bóg jest daleko i chce nas zniszczyć, to możemy liczyć na Jego miłosierdzie. Bo On wie, ile możemy znieść. On wie, jak długo możemy to znosić. Bo na to pytanie, jak długo, jest jedna odpowiedź. Tak długo, jak to konieczne. I Bóg wie, jak długo to jest konieczne. I to może być surowo, ale Bóg nie jest głuchy na nasze wołanie. On nie jest ślepy na nasze łzy. On je widzi. On współczuje. On nie jest obojętny i widzimy to w tym, że posłał swojego Syna. Żebyśmy to my nie musieli drżeć przed Jego gniewem. Bo to On przyniósł radość, przyniósł pokój w miejsce smutku, w miejsce trwogi. I On sprawi, że będziemy wysłać Boga, kiedy już zabraknie nam tchu na tej ziemi. Amen.